My jesteśmy w Księdze Objawienia, 11 rozdział. Trochę trudna księga, ale obietnica jest taka, że każdy, kto ją czyta, będzie błogosławiony. Jesteśmy w Księdze Objawienia w 11 rozdziale, ale ja tylko jakby przypomnę troszeczkę, co tam robiliśmy, co było. Jedna z rzeczy, nad którymi się ciągle zastanawiamy, kiedy czytamy Księgę Objawienia, mówimy, kiedy to było, czy to będzie jeszcze, czy to już jest przeszłość, czy to należy wziąć dosłownie, czy to jest obraz, jeżeli to jest obraz, to czego obraz, co to w ogóle znaczy? Pamiętajmy o tym, że kiedy Jan pisze tą księgę, nie ma już, bo tu będzie akurat mowa o świątyni, tu jest mowa o świątyni, o Jerozolimie, świątynia jest zburzona. W 70 roku, czyli dużo wcześniej, jest świątynia przez Tytusa zniszczona. Bardzo lubię opisy batalistyczne, jeżeli ktokolwiek lubi otworzyć sobie na przykład Wikipedii, nawet Wikipedia, już nie mówię o innych książkach, na przykład Flawiusz, w tym samym czasie, co Jan, żyje Flawiusz. Flawiusz bierze udział w jednym z tych powstań żydowskich. Dlatego druga księga, oprócz dziejów Izraela, jest właśnie wojna żydowska. On bierze udział, jest tam nawet takim negocjatorem, próbuje negocjować układ, żeby tam się poddali. On bardzo ciekawie opisuje te wydarzenia. Oczywiście ze swojej perspektywy. Tak więc nie ma już wtedy ołtarza, nie ma świątyni, to jest zburzone, ponieważ Jan tutaj będzie miał zadanie zmierzyć właśnie to. Pamiętamy też, że jest napisane tutaj w Księdze Objawienia o tym, że zginęło 7 tysięcy ludzi, ale to nie jest jakaś straszna liczba, ponieważ w tym czasie powstania zginęło ich przynajmniej około 60 tysięcy. Około 60 tysięcy osób zginęło w tym czasie. Też taka różnica między tym, co pisze Flawiusz, a co pisze tutaj nam apostoł Jan. To tak samo jak można porównać, co pisze Mateusz, co pisze Jan, co właśnie piszą doktor Łukasz. Tak, oni są historykami, mają pióro w ręku, piszą. To, co pisze Flawiusz, to jest informacja. Ciekawa informacja. Można dużo nauczyć się z historii. Ale to, co mówi tutaj, to, co mówią ewangeliści, to, co mówi Łukasz, ewangelista, czy apostołowie, to przynosi nam życie. Te słowa przynoszą nam życie. I więc kolejne z pytań, jak to się nas dotyczy? Jakie mam na to patrzeć? Na to, co czytam tutaj w Księdze Objawienia. Te słowa, pamiętajmy, one miały być pociechą. Miały być pociechą dla Jana samego, dla tych zborów, do których on pisze i tak samo dla tych, którzy czytają dla nas dzisiaj te słowa mogą i mają być pociechą. Pewne nauki wyciągają pośrednio. Pewnym naukom musimy się przyjrzeć, jakie jest znaczenie tego mierzenia, o którym tutaj jest mowa w 11 rozdziale. Daną mu trzcinę, idzie mierzyć świątynię, ołtarz i tych, którzy się przy niej, tych, którzy tam się modlą przy tym. Co to znaczy w ogóle, że komuś coś dano? Że komuś coś dano, tam nieustannie w Księdze Objawienia komuś coś dano. Nie, że miał, bardzo wyraźnie jest powiedziane dano. Kogoś policzono i tak dalej. Co to wszystko oznacza? Oczywiście łatwiej nam było i zawsze jest łatwiej, kiedy mogę z czymś się utożsamić. Mogę z czymś się porównać. Kiedy była mowa o zborach, już bardziej zaraz myśleliśmy o sobie. Przekładaliśmy to na swój jakby język, na nasze życie. Kiedy czytaliśmy tutaj 10 rozdział, pamiętamy, widzieliśmy bardzo wyraźnie Jana. Jan, pamiętajmy, jest już stary, staruteńki, zmęczony, zniszczony życiem, prześladowaniami i on mógłby, pamiętamy, mógłby chcieć odejść. Mógłby powiedzieć, panie, no już zabierz mnie, już dosyć tego. A kończy się 10 rozdział, pamiętam, musi zjeść tą książeczkę, po to, że musisz znowu prorokować. Musisz znowu iść i znowu prorokować. Jeszcze dalej musisz robić. Jeszcze nie skończyło się twoje dzieło. Tutaj to mierzenie, jeżeli widzimy, zaraz dano mu 11 rozdział, to właściwie jest ciąg dalszy tego, dano mu trzcinę, taką mierniczą. Pamiętajmy, ten, kto ma miarę, to on określa warunki. Tak? To jest bardzo ważne. Jest Instytut Miar i Wag. Tak? To nie jest tak, że każdy sklepikarz ma swoją miarę i wagę. My mamy taką, bo my jesteśmy, nie wiem co, Kaufland czy coś tam. Nie, no wszyscy muszą mieć taką samą miarę. Prawda? Zgadza się? Jeżeli ktoś miał nieuczciwą miarę, to już było... Biblia nawet potępia to, to było złe. Więc Bóg ma swoją miarę. I o tym mówiliśmy wtedy, jeżeli chodzi o mierzenie. spotykamy się z mierzeniem miasta już u Ezechiela. Później też tutaj w 21 rozdziale się spotkamy z mierzeniem miasta. Ale też tutaj zobaczmy, że to mierzenie leży w takim kontraście do odrzucenia. To zmierz świątynię, ołtarz, tych, którzy tam się modlą, a resztę, ten przedsionek pogan, odrzuć. Albo tłumaczenie tutaj brytyjskie mówi, żeby wyłączyć przedsionek pogan. Tak? Więc to mierzenie byłoby też obrazem akceptacji. Mierzenie byłoby obrazem tego, że są oddzieleni dla czegoś, dla kogoś. Tak jak mówimy o uświęceniu. To jest oddzielenie. To jest też zabezpieczenie. To mierzenie będzie takim zabezpieczeniem. Więc to, co robi Jan, to, co robi z nami Bóg, kiedy przykłada nas słowo swoje, on nas ochrania, on nas oddziela od tego, co nieczyste. Czytamy też tutaj o tym, że miasto święte będzie tratowane, deptane. Łatwo przyjrzeć się temu nie tylko z punktu historycznego, to, co wtedy działo się w tym zniszczeniu Jerozolimy w 70 roku, co Pan Jezus bardzo wyraźnie zapowiedział, bardzo wyraźnie o tym mówił. Użył wręcz takiego sformułowania, padną od ostrza miecza, zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów. Jerozolima będzie zdeptana przez pogan. Ale wypowiada też jeszcze jedno takie zdanie, które mówi, aż dopełnią się czasy pogan. Aż wypełni się pewien czas dany przez Boga. To jest coś, co łatwo umyka nasze uwadze. To jest coś, co my nieustannie gdzieś tam pomijamy. Nam się wydaje, że to my rządzimy tą historią. My rządzimy swoim życiem, my wpływamy na politykę, my wpływamy na to wszystko, co tu ma miejsce. Gdyby nie my, gdyby nie nasz głos, gdyby nie nasze działania, to by nie wiadomo, co było z tym życiem, światem i tak dalej. Zapominamy o suwerenności Boga. O suwerenności Boga. Bóg ma swój czas dla każdej osoby, dla każdej rzeczy, dla każdego wydarzenia pod słońcem. Jeżeli widzimy tych dwóch świadków, widzimy, że oni giną, tak? Oni mają wyznaczoną liczbę, czas głoszenia, tak jak poganie mają wyznaczony czas deptania tego Kościoła Bożego, mają wyznaczony czas, dokładny czas. Tak? Można powiedzieć, Bóg robi swoje dzieło przez nas i nikt nie zginie, dopóki nie przyjdzie Jego czas. Nikt nie zginie, dopóki nie przyjdzie Jego czas, dopóki nie wykona tych uczynków, tych dzieł, które Bóg dla Niego przeznaczył, nie tylko przed Jego nawróceniem, ale w ogóle przed założeniem świata. Bo my zostaliśmy przeznaczeni do dobrych uczynków, do Bożego dzieła, do tego dzieła, które Bóg dla nas przeznaczył jeszcze przed założeniem świata. Więc to jest niesamowita perspektywa i niesamowita rzecz wiedzieć, Bóg mnie przeznaczył do swojego dzieła. To będzie coś pięknego, to będzie coś wspaniałego. Musimy przez cały czas też pamiętać tą kwestię tych świadków, świadectwa, prorokowania. To nieustannie tutaj nam się pojawia. Pamiętamy, świadectwem Pana Jezusa jest co? Duch proroctwa. Tak mówi Księga Objawienia, bardzo wyraźnie. Świadectwem tego, że jesteście skautami jest co? Gdzie mundury? Co jeszcze? To nie tylko mundur, prawda? To jak każdy sobie ubierze mundur, to już będzie skautem? Co jeszcze jest? No tak, czyli jakieś zachowania, tak? Zachowania, właściwa postawa, prawda? To składa się na to, że wy i wtedy jesteście świadectwem. Jesteście razem, słuchacie rozkazów, wypełniacie to tak, jak należy. Zgadza się? Więc wtedy jesteśmy świadkami. Tutaj mówi, świadectwem Pana Jezusa jest duch proroctwa, bo zwiastowanie, przekazywanie Bożego Słowa. I to nie tylko to, że ktoś mówi, ale on jest świadectwem. Świadectwo to nie jest tylko mówienie, to jest bycie świadectwem. Oni są świadkami i prorokują. Tak? Ci dwaj, o których tutaj czytamy w Księdze Objawienia. I jest to jakby przeniesienie. Najpierw mamy Jana i później nagle mamy tych dwóch świadków. Jan i nagle jest dwóch świadków. Jakby przenosi obraz, używa innego obrazu, ale w dalszym ciągu jest ta sama kwestia dotycząca Kościoła. Więc świat, pozwólcie na taki obraz. Jak wygląda nasz świat? Jak on się podobał, ten marsz tutaj, ten świat dookoła nas? Powiedzieliście, że był z jednej strony piękny, cudowne słońce. Chcielibyście, żeby tak codziennie świeciło, nie? Jeszcze trochę byśmy zdechli, tak? Jak to mówią, przy takim skwarze, przy takim upale. Piękne jest z jednej strony słońce, ale ono potrafi zabić. Czyż nie? Z drugiej strony przychodzi ochłoda. O, jakie piękne są zdjęcia burzy. Podoba nam się burza? Bardzo, pod warunkiem, że nie zrywa nam dachu albo nie zrzuca nam drzewa na głowę. Zgadza się? Jechaliśmy na Perkunowo, tam najczęściej jeździmy i następnego dnia wracaliśmy po tej burzy. Już szalało, ale następnego dnia wracam. Boże, co tu się działo? Poniszczone te żółte barierki, które nam jeździł rowerem, ten wie, mnóstwo drzew na drodze, mnóstwo drzew. Widziałem w pewnym miejscu, tam ludzie pod namiotem spali, tuż obok nich wielkie drzewo położyło się. Więc to, że przychodzi czas ochłody w takim naszym tutaj zrozumieniu ziemskim, wcale nie znaczy, że to jest bezpiecznie. Nie? Ziemia, zobaczcie, jakkolwiek jest piękna, ale to są ruiny. I bardzo podobnie jest z człowiekiem, bardzo podobnie jest z nami, chociaż człowiek jest piękny na swój sposób. Każdy człowiek, naprawdę, ma w sobie piękno. Te przynajmniej resztki piękne, ale to są chodzące ruiny. To są chodzące ruiny. Czytamy o Bożym stworzeniu. Nie zapominajcie, kiedy będziecie chodzili znowu, że całe stworzenie co robi? Wzdycha. Prawda? Całe stworzenie wzdycha, oczekując odkupienia synów Bożych. Aż spełni się to, co Boże Słowo robi z człowiekiem i z tym światem, który dookoła jest. Dookoła niego jest. To też ciekawe jest, że tu pod koniec będzie mowa o ludziach, którzy niszczą ziemię. Niszczą ziemię. Ale to zostawmy, to jest osobny jakby temat. Więc ludzie, co ludzie próbują robić? Próbują się w jakikolwiek sposób zrzeszać, próbują coś robić. Ratujmy ziemię, ratujmy ziemię. Czy to są jakieś regułki, czy to są jakieś pigułki, przedłużymy życie. Jak oni się fascynują tym. Ktoś żyje 110 lat, niesamowite. Ktoś jest chętny na to, żeby żyć 110 lat? Jak ktoś dochodzi do 80, to już ma dosyć wszystkiego, przeważnie. Mówię, kłamie? Ma dosyć. Tu boli, tam boli, tu szczyrka. No, nawet jeżeli ktoś się fascynuje i jeździ przy 80 na nartach, tak bywa też. W dalszym ciągu to życie uchodzi. I nie ma takiej regułki, nie ma takiej pigułki, która by nam to wszystko naprawiła. Jest tylko Boże Słowo. Świadectwo Pana Jezusa Chrystusa. Tylko to ratuje człowieka. Tylko to ratuje nas. Czytałem też niedawno wywiad z panią Elżbietą Dzikowską. Pasjonatka, tak? Pasjonatka tej przyrody i tak dalej. Ciekawie podsumowała ten swój tam opis tego wszystkiego, co robiła. Najpierw ze swoim mężem, później z tym drugim mężem, z Tonym Halikiem, którego niektóre nasze pokolenie doskonale zna. Oglądaliśmy, fascynowaliśmy się tym. Mówi tak, kiedyś opisywaliśmy świat, który odkrywaliśmy. Przed ludźmi odkrywaliśmy. Teraz opisujemy świat, który ginie. Świat, który ginie. Czy ktoś się interesował? To jest dzisiaj wszystko do zobaczenia. Googlasz i masz. Jak wygląda, jeżeli chodzi proporcjonalnie większość zjawisk takich kataklizmów na Ziemi w stosunku do tego, co było. To jest wszystko skrupulatnie liczone, wierzcie mi. To się nasila, to się nieustannie nasila. Tego jest coraz więcej. A ludzie mówią, tak było, tak będzie, tak, no nie, wszystko jest normalnie, wszystko jest tu ok, jestem bezpieczny w samochodzie, jestem bezpieczny w swoim domu, jestem bezpieczny tu, ja mam swoje zabezpieczenie. Bank jest dobrze, policja jest, wszystko, wojsko gra, jest ok. Mam pigułki na miejscu, lekarz za rogiem, wszystko gra. Pigułki i regułki nie uratują nas. Nie uratują człowieka. Oni opisywali to i tylko opisali to, co było może piękne na początku, później patrzą, to ginie. Ale zobaczmy w odróżnieniu, zaraz przypomniałem dzieciom, bo to ich czytałem też na głos. Mówię, przypomnijcie sobie Jima Elliota. Jim Elliot poleciał do Ekwadoru. Po co poleciał tam? Czy on poleciał tylko zwiedzać coś i powiedzieć, o, spotkałem dzikich, ale byli dzicy, naprawdę wszystko było dzikie i czarne. Nie. Oni pojechali z Ewangelią. Nawet do tego stopnia, pamiętam, to jest takie niesamowite zdanie, mówiłem, powtórzę jeszcze raz. Mieli z sobą broń. A mówi, my tej broni nie użyjemy. Dlaczego? I to było taki fajny przekaz też dotyczący w ogóle używania broni, posiadania. Jeżeli ktoś zastanawia się nad kwestią posiadania broni. Mówi, dlatego, że my jesteśmy gotowi umrzeć. My jesteśmy już na to przygotowani. Oni nie. Bierzemy do obrony, może przed dzikimi zwierzętami, może przed czymś innym, ale nie użyjemy tego, od razu sobie założyli przeciwko drugiemu człowiekowi. My możemy umrzeć, oni nie. I tak też się stało. Przypłacili swoją wyprawę życiem. 5 czy 6 z nich, ilu tam było, kto oglądał koniec włóczni, czy end of spear, nie wiem jak to tam po polsku jest nazywane. Mamy ich przygody wyraźnie pisane. David Livingstone, David Livingstone przemierza Afrykę. Najpierw chce iść do Indii, jedzie do Afryki. Jest odkrywcą. Jest też, bada ten świat, owszem. Ale czy tylko bada świat? Czy tylko opisuje przyrodę? On jest świadectwem Ewangelii. On niesie ludziom światło. Nie niesie cywilizacji. To później opisywali, właśnie Elżbieta Dzikowska mówi, śmieszne dzisiaj, kiedyś zjeżdżaliśmy do jakiegoś plemienia, to musieliśmy z góry skakać na spadochronach, tam zrzucali nas. Teraz prowadzi autostrada, teraz mają swoje Hondy, swoje motory, tylko przykryte liśćmi, żeby turystów nie razić za bardzo, nie? Mówi, no chcą cywilizacji. Ale czy cywilizacja ich uratowała? Czy cywilizacja im pomogła? Mówi, wcale nie, te plemiona giną, tak czy inaczej. Bo to, co ratuje człowieka, to nie jest pigułka, ani regułka, tylko co? Świadectwo Chrystusa, proroctwo, Słowo Boże. Jeżeli my nie będziemy świadectwem tak jak oni, czas nam jest dany, tyle ile nam jest dany, tak jak im jest wyraźnie dany, tak jak jest wyraźnie dany czas tym poganom, żeby deptali świątynię, żeby deptali, prześladowali Kościół, tak samo nam jest dany czas do głoszenia Bożego Słowa. Dlatego Bóg chce ratować świat i chce to czynić przez swoje metody, przez swoich ludzi. Co to są za ludzie? On mówi o tych ludziach, czym się zachwyca? Jak piękne są ich nogi. Nogi. No, po długim marszu wasze nogi, to ja nie wiem, jakie są piękne. Ale Pan Jezus mówi o tym, że piękne są nogi tych, którzy co? Głoszą Ewangelię. Piękne są. Nawet jeżeli są obite, nawet jeżeli są w makabrycznym stanie. To nic, są piękne. Jeżeli tylko głoszą Ewangelię, są piękne. Tak. Pan Bóg ma swoje metody, ma swoich ludzi, ma swoje procedury, ale robi to wszystko przez swoje słowo. Przez swoje słowo. To samo słowo powołało świat. Zobaczcie, jak to Piotr ujmie. To samo słowo, co robi z tym światem. Zobaczmy. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, jeżeli możemy otworzyć. Drugi Piotra, trzeci rozdział od trzeciego wiersza. Drugi Piotra, trzeci rozdział od trzeciego wiersza. Mówi tak Piotr, 2 Piotra, 3 rozdział od 3 wiersza. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Niby wyciągają, pozwólcie, będę przerywał, niby wyciągają wątki jakieś teologiczne, tak? Rozsądzają, byli ojcowie, wszystko trwa tak, jak było od początku, ale jaka jest główna kwestia w pierwszym wierszu? Zazwyczaj to, co wprowadza człowieka w niewiarę, to nie jest zastanowienie się nad tym światem. Oni szukają wymówek i to, co mówi, odkąd zastali ojcowie i wszystko trwa, jak było od początku stworzenia, to jest tylko wymówka. Prawdziwą przyczyną jest to, co było w pierwszej linijce powiedziane. Oni chcieli postępować według tego, jak chcieli. Oni chcieli postępować według tego, jak chcieli. Zwróćcie uwagę zawsze na to, że kiedy jest Słowo Boże, kiedy jest Ewangelia, ona ma pewne wymagania do nas. Dlatego tak tego nie lubimy, dlatego tak to odrzucamy, bo my sami chcemy stanowić o swoim życiu. Tak jest problem człowieka. Człowiek bez problemu będzie czytał horoskopy, lubić, nie lubić, ale żaden problem, horoskop. Bo horoskopy nie mają już specjalnie żadnego wymagania. Ale Biblia ma w swoje wymagania. Więc tu są ludzkie pożądliwości i ich wymówki. I teraz tak, piąty wiersz. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa, była ziemia, która z wody, przez wodę powstała jak? Dzięki czemu? Mocą Bożego Słowa. Pamiętam, mówimy o proroctwie, mówimy o świadectwie, mówimy o tym, jak potężne, poważne jest Boże Słowo i ci, którzy głoszą. Świat powstał mocą Bożego Słowa. Dalej mówi, przez co ówczesny świat zalany wodą zginął, ale teraźniejsze niebo i ziemia, co z nimi? Jak są podtrzymywane? Mocą tego samego Słowa są zachowane. Mocą tego samego Słowa są zachowane. Dopóki głoszone jest Boże Słowo, to jest zachowane. Zachowane jest do czego? Dla ognia i utrzymane na dzień sądu, zagłady bezbożnych ludzi. Dalej przypominaj. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi waszej uwagi, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, 1000 lat jak jeden dzień. Nie chodzi o to, że to jest jakiś wskaźnik, metryczka do wyliczania sobie czegoś tam. Chodzi tylko o to, że Bóg jest poza czasem. Bóg jest poza czasem. My jesteśmy w czasie. My jesteśmy ograniczeni. My musimy wykupywać nasz czas. Ale Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. I nam się może wydawać, że to długo, ale Bóg wie, kiedy i jak ma zadziałać. On się z niczym nie spóźnia. On się z niczym nie spóźnia i zawsze jest na czas. Więc właśnie, 9 wiersz. Pan się nie spóźnia, czyli Pan nie zwleka. Nie zwleka z czym? Z dotrzymaniem obietnicy. Co to jest obietnica? To jest Boże Słowo. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Przecież niektórzy uważają, że zwleka. Lecz co robi? Okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chce, żeby ktokolwiek zginął, lecz chce, żeby wszyscy przyszli do upamiętania. Czyli przez nas Bóg woła: opamiętajcie się. Człowieku, opamiętaj się, gdzie ty idziesz, co ty robisz, jak ty żyjesz. Twoje myślenie i życie ma konsekwencje. Ma konsekwencje. Dzień Pański nadejdzie jak złodziej w nocy. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Dzieła ludzkie to nie są tylko pomniki, to nie są tylko domy, to nie są tylko nasze samochody. To nie jest tylko to, ale to jest wszystko, cokolwiek, na czym mógłbyś się oprzeć. Wszystko to, co daje ci poczucie bezpieczeństwa. Tak? Jak to mówimy, jest burza, jest grad, to robimy. Mówimy, mamy pewne regułki, jak trzeba, co trzeba zrobić. Gdzie się można schować, gdzie nie można. Tak? Co mi da bezpieczeństwo? Mówi, te wszystkie dzieła ludzkie runą. Te wszystkie dzieła ludzkie przepadną. Więc to dzieło, o którym my mówimy w związku z Bożym Słowem, w związku ze świadectwem tych Kościoła, nie tylko tych dwóch świadków tutaj, ale Kościoła, to jest właśnie to, to jest prawdziwe bezpieczeństwo. To jest to, coś, czego człowiek nie może dokonać, co mógł zrobić tylko Bóg. I teraz wracam, ponieważ tu mieliśmy dwóch świadków, tak? I oni byli dla nas obrazem, wzorem i skądeś to Jan wziął. I jest taki obraz właśnie w księdze Ageusza, Zachariasza. Pamiętamy, to są czasy Ezdrasza, Nechemiasza, odbudowa świątyni, tej drugiej świątyni, świątyni Zorobabela. Dostają pozwolenie na to, żeby wrócić, odbudować mury. Ile trwała odbudowa? 72 dni. A później budowa świątyni? 16 lat. Pamiętam, o tym mówiliśmy ostatnio. Taki dziwny był ten wykład, ponieważ mówiłem go w pierwszej osobie jako ja, Zorobabel. Mówiliśmy o Zorobabelu, dzisiaj jest Jozue. Oni oboje są, obaj są dla nas takim pierwowzorem. Spełnienie zawsze jest w Jezusie Chrystusie. On jest jedyną rzeczywistością, jest jedynym odniesieniem wszystkiego, tak? Ale oni dla nas, jak i też dla Jana, byli wzorem. I zobaczmy, o Panu Jezusie jest powiedziane też, jeżeli był świadkiem, to był jakim świadkiem? Przedstawia się w zborze Laodycei i mówi: o, ja jestem świadkiem wiernym. Świadkiem wiernym. Czyli, że może być świadek, który nie jest wierny, który mówi nieprawdę. Może być świadek, który mówi jedno słowami, niby wyznaje, ale swoim życiem pokazuje zupełnie coś innego. Tak? Może tak być. Pan Jezus mówi: ja jestem świadkiem wiernym. Tu zobaczymy też, patrząc przez Zorobabela, Pan Jezus jest tym budowniczym, który buduje to nie tylko ludzkimi siłami. Przez Zorobabela zobaczyliśmy, że nie dzięki mocy i sile, ale przez Ducha Bożego to się stanie. Zorobabel był dla nas tego rodzaju wzorem. Jezus mówi: ja jestem budowniczym Kościoła. Przez Jozuego zobaczymy, kim był Jozue. Był kapłanem. Był kapłanem. Byli przyjaciółmi, Zorobabel i Jozue. Jozue był kapłanem. Pan Jezus jest dla nas kapłanem. On jest tym, który wstawia się za swój lud. Tak? Co jeszcze mamy wspólne, to to, że szatan oskarża. Szatan oskarżał właśnie Jozuego, tutaj zaraz to przeczytamy. Szatan ich oskarża i szatan oskarżał wszystko, cokolwiek się da. W 12 rozdziale zaraz przeczytamy w 10 wierszu. Jak często szatan oskarżał tam, jak czytamy? Objawienie 12:10. Dzień i noc, dniem i nocą oskarża wybranych. Dniem i nocą. Robił to z kim jeszcze? Z Hiobem, prawda? Pamiętamy? Dniem i nocą oskarża. Czy Pan Jezus oskarżał Pana Jezusa? Czy diabeł oskarżał Pana Jezusa? Tak, też to próbował zrobić. Ale nic, jak Pan Jezus powiedział, on nic swego nie ma we mnie. On nic nie ma do mnie, nie ma żadnego punktu zaczepienia we mnie. Tak? Pan Jezus był doskonały. Czy ma jakiś punkt zaczepienia w nas? Ho, ho, ho i trochę. Sporo tego jest. Ma mnóstwo rzeczy, które mógłby się zaczepić. Na przykład to, że ktoś zasypia teraz na nabożeństwie, a nikt nie słucha słowa. Albo może się czepić tego, jakie myśli masz. Tu jest Boże Słowo, a ty o czym tam błądzisz z myślami? Pastor widzi wszystko, uważajcie. Ale to tylko żartem. Ale jest dużo więcej poważnych rzeczy, które diabeł widzi w nas i może się przyczepić. Może, a on taki jest, ona taka jest. I co ty w ogóle do nich masz? Jak ty w ogóle możesz mieć z nimi do czynienia? I to jest niesamowite, to jest piękne, że Pan Jezus zapłacił za nasze odkupienie. Pan Jezus jako kapłan stał się tym, który wykupił nas. Odkupił nas z odpowiedzialności za nasz grzech. Szatan może nam wiele wytykać. Możemy sobie wyobrazić, jakby ktoś przychodził taki z banku, albo ciągle jakieś telefony, diabeł ciągle tylko dzwoni. Tu pan zalega, tu jeszcze do opłacenia, tam jeszcze jest coś niezrobione. Tego nie umiesz, tamtego nie umiesz, to ci źle wychodzi. Nie potrafisz zrobić 20 pompek? Za mało strzeliłem, powiedziałem, ile powinienem powiedzieć, 50? Dobra, cokolwiek. Diabeł, cokolwiek ktoś tam wyciąga, jakieś świstki, telefony, mówi, tak? Tu brakuje, tu do zapłacenia jest jakieś rachunki. Pan Jezus mówi, wszystko zapłacone. Ja to zrobiłem za Niego. Ja to zrobiłem za Niego. Wszystko jest zapłacone, On jest chroniony przeze mnie. Duch spłacony. Duch spłacony, to zrobił dla nas Pan Jezus. Dzięki Jego krwi, dzięki Słowu, które słyszymy też, jesteśmy oczyszczeni. Krew i Słowo. Krew Pana Jezus oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, ale też i dzięki Słowu jesteśmy czyści. Pamiętajmy o tym. I teraz wreszcie Księga Zachariasza, trzeci rozdział. Księga Zachariasza, trzeci rozdział. Otwórzmy. Szybko przeczytam, nie będę długo się zastanawiał nad tym, ale pewne rzeczy zatrzymam się i chcę coś powiedzieć. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana, stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Pamiętajmy też, jeżeli ktoś tam nie ma odnośnika, macie swoje Biblię, a powinniśmy znać swoje Biblię bardzo dobrze, zapiszmy sobie tam list do Rzymian 8:33. Nie wiem, czy jest zapisane, bo nie sprawdziłem, czy w Brytyjkach jest tam odnośnik przy Zachariasza 3:1, list do Rzymian 8:33. Zobaczcie, jeżeli macie swoje Biblię. Jest tam odnośnik do Rzymian, bo powinien być. Albo też z drugiej strony, widzicie, do Rzymian zrobić odnośnik do Zachariasza. I jeszcze właśnie do tego, do Księgi Objawienia 12:10. Że pamiętać, co robi diabeł. A w księdze, właśnie w tej liście do Rzymian, czytamy coś takiego, i któż będzie oskarżał? No i kto będzie oskarżał, mówi apostoł Paweł. Jeżeli on nas odkupił, to kto będzie oskarżał? Nawiązuje bardzo wyraźnie do tego, co robi diabeł nieustannie. Co robi diabeł nieustannie dziś w naszych myślach, w naszych sercach? Idziemy dalej, drugi wiersz. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana, niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Dziwna kontra. Nie mówi tutaj o Jozuem, tylko mówi, który obrał Jeruzalem. Wyrwał je jak głownie z ognia. Tak, wyrwał jak głownie z ognia. Innymi słowy chcę powiedzieć, nie chodzi wyłącznie o Jozuego. Chodzi o wszystkich ludzi, których ja sobie wybrałem. I ja sobie wybrałem ich i ty nie masz nic do nich. Nie masz nic do powiedzenia. Nie możesz im nic wytknąć. Ja sobie ich wybrałem. Jeszcze raz zwróćcie uwagę na ten kontekst. Tu jest Jozue. Szatan oskarża Jozuego, a anioł mówi o Jerozolimie. Ja sobie wybrałem to miasto. Ja sobie wyrwałem ich jak głownie z ognia. Bo nie masz nic do nich. Ja ich uratuję tak, jak ja ich uratuję. To jest moja procedura. To jest mój sposób. Boży sposób działania jest niesamowity. Trzeci wiersz. Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. Jeszcze raz. Czy diabeł ma się czego nas czepiać? Ależ oczywiście. Ależ oczywiście. I sporo. Czwarty wiersz. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim. Zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł. Oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Bardzo przypomina sytuację z synem marnotrawnym. Pamiętamy, prawda? Ten płaszcz, pierścień, sandały, które otrzymuje. Ja zdjąłem, Bóg mówi, ja zdjąłem z ciebie twoją winę. Ja nawet jeżeli ludzie w tym mieli jakiś udział, bo mówi do nich, zdejmijcie z niego brudną szatę, Bóg mówi, ja zdjąłem z ciebie twoją winę. I każe cię przeoblec w szatę odświętne. 5 wiersz. Potem rzekł, włóżcie mu na głowę czysty zawój. Włożyli mu na głowę czysty zawój, przeoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy tym. Potem dał anioł Pana uroczystą obietnicę. Co to jest obietnica? To jest słowo. Tak? Bardzo ważne, nie wiem, czy zauważyliście, jest zawsze słowo. My budujemy, bazujemy na słowie. Nie stworzył atmosfery, dał słowo, obietnicę. Bardzo ważne, tak? Anioł Pana dał uroczystą obietnicę, można podkreślić. Tak mówi Pan zastępów. Czego będzie dotyczyła obietnica? Ciekawe. Kilka rzeczy. Jeśli będziesz chodził moimi drogami, więc obietnica jest warunkowa. Jeśli będziesz chodził moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz strzegł moich dziedzińców, dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Pierwsza rzecz. Dam ci dostęp, albo dam ci możliwość chodzenia z nimi, z tymi, którzy tutaj stoją. Dam ci z nimi niezwykłą relację. Będziesz mógł być z nimi. 8 wiersz, do tego wrócę jeszcze. 8 wiersz. Więc słuchaj, arcykapłanie Jozue, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą, są oni mężami dobrej zapowiedzi. Dobra zapowiedź to brzmi jak dobra Ewangelia. Dobra obietnica. Tak? Czyli Jozue i oni są tylko obrazem. To, co czytaliśmy w Księdze Objawienia, tych dwóch świadków są tylko obrazem. Oni coś nam pokazują. Tutaj w Księdze Zachariasza oni są zapowiedzią. Czego zapowiedzią? Że oto ja, znowu Bóg mówi, ja coś zrobię. Co zrobię? Przywiodę swego sługę. Nazywa go latorośl. Pęd winorośli. Latorośl. Ja to zrobię. Ja to zrobię. Przyprowadzę pęd. Co? Jaki pęd? O co chodzi? Dalej mówi, bo oto na kamieniu, które położyłem przed Jozuem, a na jednym kamieniu jest 7 oczu, pamiętamy to z Księgi Objawienia również, tak? Wyryję napis, mówi Pan Zastępów, i jednego dnia zmarzę winę tej ziemi, albo inne tłumaczenia używają tego jednego dnia jako w cudzysłowie, to jest ten napis. Jednego dnia zmarzę winę tej ziemi. Więc o co chodzi? Co to za latorośl? O co tu w tym wszystkim chodzi? Ta latorośl to jest Pan Jezus Chrystus. Zapowiedziany ratunek. Co on ma zrobić? Będzie kamieniem. Kamieniem, który ma 7 oczu, 7 oczu. To jest obraz Ducha Świętego. I dalej mówi co? I jednego dnia zmarzę winę tej ziemi. Do kogo to mówi? Do kapłana. Do specjalisty od zmazywania grzechów. Od grzeszania. Czyż nie? Mówi to do kapłana, zwróćcie na to uwagę. 10 wiersz, ostatnia obietnica, jest taka dziwna. Wydaje się, jakby być taka nie na miejscu, takie poważne rzeczy, a tu o czym mówi ten 10 wiersz? W owym dniu, mówi Pan Zastępów, będziecie zapraszali jeden drugiego pod winną latorośl i pod drzewo figowe. Jeszcze raz. Będziecie zapraszali jeden drugiego pod winną latorośl i pod drzewo figowe. Aż dziwna obietnica. Co mamy z tym zrobić? Nie hoduję winnicy, nie hoduję drzewek figowych. W jakim sensie to ma mnie dotyczyć? Powiem o tym, to jest ciekawe. Ale zaraz. Szatan, jak powiedzieliśmy, jest oskarżycielem i to powiedzieliśmy gdzie? W Księdze Objawienia? 12 rozdział, 10 wiersz. Gdybyśmy mieli Biblię albo notatki, byłoby łatwiej nie spać. Okej. Co robi oskarżanie? Co robi oskarżanie? Jeżeli bym ciebie oskarżył o coś, o zaniedbywanie, jakieś tam zaniedbywanie rzeczy, to powstaje w człowieku jakieś takie oburzenie. Tak? Oskarżanie też powoduje w nas blokadę. Kiedy jestem w jakiś sposób, ktoś składa na mnie winę, blokuje się w sobie. Nie potrafię dalej nic zrobić. Jak to? Starałem się przecież. No jak to? Dlaczego ja? Znowu ja? Szatan próbuje za wszelką cenę zablokować Boże dzieci. To samo robi tutaj z nimi, z tymi świadkami. Próbuje ich zadeptać, próbuje ich zatrzymać. Ale Bóg dał im władzę na tyle czasu, ile trzeba. Na tyle czasu, ile trzeba. Pamiętaj o tym, że Bóg ma plan dla twojego życia. Czy diabeł stopuje, miesza w głowach ludziom, którzy idą byle gdzie, robią byle co? Nie. sobie idzie tam, to niech idzie, proszę bardzo. Niech sobie idzie. Jemu na tym zależy. Jeżeli Spurgeon powiedział takie zdanie, jeżeli chcesz odejść od Boga, to diabeł da ci i konia, i siodło dorzuci za darmo. Da ci i konia, i siodło dorzuci. Jeżeli chcesz odejść od Boga, to diabeł ci konia da i siodło dorzuci za darmo. Proszę bardzo. Nie będzie się w ogóle w swojej myśli mieszał. Ale jeżeli chcesz iść za Bogiem, będziesz doświadczał oskarżeń. Będziesz doświadczał wewnętrznych napięć. Będziesz doświadczał wewnętrznego zmagania się. Bo szatan próbuje zastopować Boże dzieło. O ile to jest możliwe, żeby i wybranych Bożych, żeby tylko zwieść. To jest jego dzieło, to jest jego praca. Dlatego ty musisz znać plan dla twojego życia. Musisz wiedzieć, do czego Bóg cię powołuje. Bo wtedy będziesz umiał się przeciwstawić, będziesz wiedział, co dzieje się dookoła ciebie. Janowi powiedziano, co ma robić. Prawda? Masz dalej iść, masz dalej prorokować. Podobnie tym świadkom. Wyraźnie powiedziane, co musieli zrobić. Więc musisz znać Bożą wolę, musisz modlić się o Bożą wolę. Ojcze, do czego mnie posyłasz? Co jest ważne w moim życiu? To dotyczy pracy czy nauki, to dotyczy jakiejś troski twojej o dom, jak mam być dobrą żoną, jak mam być dobrym mężem, jak jeżeli chodzi o moje życie duchowe, jak mogę je rozwinąć, jaki jest Boży plan dla twojego życia? Jeśli nie znasz celu, nawet nie będziesz wiedział, czy i kto ciebie hamuje. Nie będziesz wiedział, co się w ogóle dzieje dookoła ciebie. Dlatego Bożym celem, pamiętajmy, to czytaliśmy w tym liście do Tesaloniczan, ostatecznym celem zawsze jest co? Boża chwała. Boża chwała. Bóg zawsze weźmie sobie chwałę z tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. Przyjrzyjcie się tylko troszeczkę temu, rozejrzyjmy się dookoła świata. Jesteśmy takim pyłkiem w tym całym kosmosie. Czy to naprawdę w tym całym kosmosie chodzi tylko o mnie i o ciebie? O moją wygodę, o moją przyjemność? Bóg stwarzając ten cały wszechświat, kosmos, mówi, nie ma tylu ludzi, tylu słów, znaków, dźwięków, które ludzkość przez całe swoje istnienie wydała, ile jest światów dookoła, ile jest tych galaktyk i gwiazd. I my myślimy, ten świat się kręci wokół nas? Bóg mówi, tu chodzi o mnie. Tu chodzi o moją chwałę. O chwałę, której nie oddam nikomu. Nikomu nie oddam mojej chwały, mówi Bóg. A jeżeli chodzi o moje życie? Chodzi o świętość, chodzi o Boży charakter we mnie i w Tobie. Chodzi o moje i Twoje chodzenie z Nim. Nie chodzi o moje samopoczucie. Nie chodzi o samopoczucie, chodzi o Jego charakter we mnie. Chodzi o wypełnienie tych uczynków, do których On mnie powołał. Chodzi o to, żebyśmy ogłaszali zalety nie tylko naszej drużyny, nie tylko mojego kogoś tam, znajomego, czy swoje, jakie to jest zalety mam, ale zalety tego, który mnie powołał. Zalety mojego Boga. Oni tu są nazwani synami oliwy. Synami oliwy, czyli są do niego podobni. Jeżeli ktoś jest czyimś synem, to jest podobny, zależny, prawda? Oni są synami oliwy, tu byli nazwani. My jesteśmy synami naszego Ojca. Nosimy Jego podobieństwo. Nosimy Jego podobieństwo. Więc i też, jeżeli syn oliwy, to są zasilani przez tę oliwę. My, skąd jest nasza siła? Skąd jest nasza moc? Duch Święty, Boże Słowo. To jest nasza siła. I Boża strategia przez cały czas jest ta sama. Ogłaszać Słowo, ogłaszać Słowo, ogłaszać Słowo. I ci, którzy przyjmują to Słowo, żyją dzięki temu Słowu. A ci, którzy nie przyjmują, są osądzani właśnie tym przez to Słowo. I kiedy Pan Jezus przychodzi na świat, mówi co? Przybliżyło się co? Królestwo moje. I to królestwo to nie jest tylko pokarm, to nie jest napój, to jest sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. Radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Tak, taka jest kolejność. Sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. To nie jest to, co fizyczne. Ale znowu, i tu wracam do tej oliwki i tego drzewa, do tego drzewa figowego. Winnicy i drzewa figowego. Chodzi o relacje, które On tworzy. Nowe królestwo zaczyna się. Jego słowa zaczyna w nas działać i zaczynają się nowe relacje. Już nie muszę tak się gniewać. Nie muszę się tak obrażać. Już nie muszę stawiać na swoim. Nie muszę zawiadywać tym światem sam. Tak? Jest Jego królowanie. Oddaję moje życie, moją rodzinę, moje wszystko w Jego ręce. Jest Jego królowanie. Dlatego podoba mi się ta obietnica, ta ostatnia. Zaprosisz swoich przyjaciół, sąsiadów. To właśnie jak to, co mogłem przeżyć w czasie tej wakacji, że mogłem być z rodziną. Widzieliście coś takiego? Jesteście na wspaniałych, wymarzonych wakacjach, nie wiem, Egipt, cokolwiek wam się przyśni. jesteś tam zupełnie sam i to naprawdę by kogoś kręciło? Mnie to nie kręci. Być na wspanialszych wakacjach all inclusive i cokolwiek tam jeszcze i być samemu. Tak? Wyprawa harcerska i jesteś sam. Ma to sens? Nie bardzo. Najfajniejsze są właśnie kumple, koledzy, przygoda wspólna. Tak? To jest to, co razem przeżywamy. I Bóg daje nam relacje, daje nam społeczność. To często powtarzam, a powtórzę, bo młodym ludziom nie mówiłem. Pamiętajcie, że ktoś wam powie, że chce iść do piekła, bo tam będzie miał przyjaciół, kolegów, przy piwie i tak dalej. Stary, ty mówisz o niebie. Przepraszam cię bardzo. Przyjaciele, kumple, dobra zabawa, to jest niebo. W piekle tego nie ma. Pomyliło ci się. Jeżeli mówisz w taki sposób, to ty chcesz iść do nieba. Tylko zapytaj się, którą drogą jest do nieba, bo to, co mówisz, to tak naprawdę wybierasz się w złą... Chcesz coś dobrego, ale idziesz w złym kierunku. Tak? Dobrze? Kojarzymy, tak? Bo jest takie zastanowienie się. Jeżeli ktoś mówi nam o fajnej imprezie w piekle, fajne imprezy są tylko w niebie. Tam jest przyjaźń. Tam jest właśnie to, że zaprosisz swoich przyjaciół, bliskich pod drzewo figowca do winnicy i tam będziecie razem. I nie wystarczy wiedzieć tylko troszeczkę. Nie wystarczy o tym gadać. Młodzieniec przyszedł do Pana Jezusa, kiedyś widział, o, Pan Jezus mówi dobre rzeczy, ciekawe. No, i on też dyskutował i mówił, Pan Jezus mu co powiedział? Skoro tak ładnie odpowiedział, mówi mu, niedaleki jesteś. Niedaleki jesteś. Blisko, ale nie jesteś w królestwie. Wiesz dużo, ale nie jesteś w tym królestwie. Więc istota jest taka, że musisz mieć króla, mieć jego panowanie. Królestwo Boże to jest jego panowanie we mnie. Jego panowanie we mnie. I na tym zakończę. Na tym zakończę dzisiejsze rozważanie. Tego życzę, o to się modlę dla każdego z was. Powstańmy, będziemy się modlili, dziękowali Bogu za